Tu Polski Instytut Ekonomiczny. W naszym podcaście analizujemy dane, prognozujemy trendy i rozmawiamy o sprawach istotnych dla gospodarki. Ja się nazywam Łukasz Baszczak i dzisiaj rozmawiamy z Ignacym Święcickim z Zespołu Gospodarki Cyfrowej. Cześć Ignacy.
Cześć Łukasz.
Tematem rozmowy jest dzisiaj popularny, gorący temat, czyli sztuczna inteligencja i czwarta rewolucja przemysłowa i wszystko, co się z tym wiąże. Dlatego najpierw chciałbym Ci zadać takie ogólne pytanie. Jak obecnie wygląda rozwój technologii związanych ze sztuczną inteligencją? Gdzie jest największa dynamika? Czym widzisz największy potencjał?
No, nie będę tutaj oryginalny, jak powiem, że pewnie najciekawszym zjawiskiem, o którym wszyscy obecnie mówią, jest tak zwana generatywna sztuczna inteligencja, czyli takie algorytmy, które są w stanie na podstawie naszych jakichś haseł czy naszych zapytań stworzyć nową treść, która wygląda jak treść stworzona przez człowieka. One, to są algorytmy typu ChatGPT, czy Midjourney, czy inne tego rodzaju narzędzia, które po prostu są wytrenowane na ogromnych zbiorach danych. Te zbiory danych analizują pod kątem połączeń, jakie w nich występują, tak? Na przykład analizują miliardy stron tekstu, patrząc, w jaki sposób łączą się słowa w tych zbiorach, w jakich są używane kontekstach, i na tej podstawie są w stanie stworzyć nową treść. I to rzeczywiście jest praca nad tymi rozwiązaniami trwały od lat, to nie jest coś, co pojawiło się teraz, ale obecne wzmożenie zainteresowania tym tematem wynika z tego, że pod koniec zeszłego roku firma OpenAI taki model ChatGPT upubliczniła i natychmiast okazało się, że to chwyta, staje się najszybciej zdobywającą popularność aplikacją w historii, plus ogromne inwestycje i nadzieje wiąże z tym Microsoft, czyli jeden z gigantów cyfrowych, który zainwestował przynajmniej 10 miliardów dolarów właśnie w rozwój tego firmy OpenAI i zaczął bardzo szybko te narzędzia włączać do swoich dotychczasowych narzędzi konsumenckich, do wyszukiwarki, do narzędzi biurowych i też jakby w ten sposób przyczyniając się do dalszego nakręcania zainteresowania tego typu systemami.
Czyli rozumiem, że pojawiła się tutaj pewna nowa technologia, że jest to pewien przełom, tak? Określiłbyś to jako przełom, czy to jest raczej po prostu wynik stabilnej ewolucji tych narzędzi, które dopiero teraz obserwujemy i z którego dopiero teraz opinia publiczna sobie zdaje sprawę? Czy to jest rzeczywiście coś zupełnie przełomowego?
Znaczy, wydaje mi się, że przełomowe jest to, jakby, że to zostało tak rozpowszechnione, tak, że jakby nagle to się pojawiło w otwartym dostępie i właściwie każdy może za darmo z tego skorzystać, tak, a za niewielką opłatą mieć, jakby, dostęp, powiedzmy, priorytetowy i na większą skalę. I nagle każdy może się takim narzędziem bawić, które okazuje się przydatne nie tylko do zabawy, ale też do wykonywania różnych zadań takich związanych z pracą, tak? No, jeżeli ktoś chce napisać, nie wiem, jakiś prosty tekst, czy na przykład, nie wiem, stworzyć grafikę na swoją stronę internetową, to w tym momencie można to zrobić za pomocą tego typu narzędzi właściwie samemu.
Pojawiło się niedawno w mediach parę takich dokumentów, listów otwartych, wysyłanych przez różne osoby, wysyłanych do różnych instytucji, których proponuje się między innymi w jakimś sensie zahamowanie, wstrzymanie trochę rozwoju sztucznej inteligencji, przynajmniej na jakiś czas. Kojarzy mi się to z takim ludyzmem. Na przykład Robert Shiller w książce Narrative Economics pisał, że taka narracja o tym, że maszyny zabiorą nam pracę, to jest coś, co właściwie powraca do nas niemal w każdym pokoleniu. Zawsze strukturalnie takie historie wyglądają podobnie. No i jak na razie widzimy, że takie narracje, no, były w pewnym sensie pustym zagrożeniem. Czy w tym wypadku mamy jak coś innego, czy to jest znowu powtórka, jakiś neoludydyzm?
No, trzeba powiedzieć, że list, do którego nawiązujesz, podpisany przez między innymi Ilona Muska czy Steve'a Wozniaka, on też jakby wskazuje na różnego rodzaju zagrożenia, które się wiążą z tak zwaną generalną sztuczną inteligencją, czyli z takim systemem, który jest w stanie, nie jest jakby systemem, powiedzmy, wąskim, dziedzinowym, tak? Nie jest nawet systemem, który, nie wiem, dajmy na to, rozpoznaje obrazy, czy analizuje tekst, czy coś tego typu, tylko rzeczywiście jest w stanie zrobić dużo różnorodnych zadań, tak? No, wracając do tego czata GPT, no, może napisać opowiadanie, może napisać kawałek kodu, można to połączyć właśnie z zaprogramowaniem, które tworzy obrazy i tworzyć rzeczywiście bardzo szerokie zastosowania, mieć tego typu narzędzie, a w perspektywie, a być może coś, o czym też ci autorzy tego listu myślą, no jakby są to zastosowania zupełnie jakby być może zastępujące naszą codzienną działalność i oni wskazują na zagrożenie, jakie z tego płyną, znaczy oni się boją, że niekontrolowany rozwój tego typu systemów może zagrozić w jakimś sensie istnieniu ludzkości, tak?
Właśnie w jakim sensie? Co oni mają dokładnie na myśli, twoim zdaniem? Czy to jest jakaś realna obawa, podparta rzeczywiście, mając jakieś fundamenty, czy to jest po prostu trochę jednak emocjonalny strach?
To jest tak, to może wynikać z różnych rzeczy. Można wynikać z filozofii tak zwanego long-termizmu, czyli filozofii, którą zdaje się, że część niezwykle zamożnych czy wpływowych osób, szczególnie w Dolinie Krzemowej, wyznaje, która w dużym uproszczeniu zrównuje dobrostan osób żyjących dzisiaj z dobrostanem miliardów osób, które będą dopiero żyły w przyszłości. przyszłości, również bardzo odległej przyszłości. I z tego punktu widzenia często nie warto inwestować na przykład w poprawę warunków życia osób tu i teraz, ale na przykład warto budować bazę na Marsie, bo być może za kilkaset czy kilka tysięcy lat ta baza nam się do czegoś przyda. I to jest jakby stawianie tego typu wartości na równi. I oni też jedną z obaw, którą Elon Musk od dłuższego czasu przestrzega przed sztuczną inteligencją, która w jakiś sposób może się wypchnąć spod kontroli. Znaczy ona może optymalizować jakiś wynik, który z jej punktu widzenia będzie korzystny, dajmy na to, nie wiem, żeby na przykład komputery, które prowadzą te obliczenia, które są potrzebne do wygenerowania wyniku, no żeby cała energia była dostarczana do nich priorytetowo, tak? Żeby to było ważniejsze na przykład niż, dajmy na to, szpitale, samochody czy szkoły. Tak, to wymyślam taki przykład, ale wtedy rzeczywiście ta sztuczna inteligencja, powiedzmy w domyśle kontrolująca sieć energetyczną, no mogłaby mieć sprzeczne interesy z interesami ludzi, tak? Więc jakby tego typu filozofia może stać za takim listem. Wydaje mi się, że jak się go rozbije na szczegóły i spojrzy się właśnie na to podejście i na to, co jest w tym liście, to tam brakuje wielu takich rzeczy, powiedzmy, bardziej przyziemnych. Tam jest właśnie takie duże słowa, ostrzeżenia przed wielkim zagrożeniem, niekontrolowany wyścig w tajnych laboratoriach AI i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no, pamiętajmy o tym, że różnego rodzaju algorytmy potocznie określane mianem sztucznej inteligencji, czy jakieś, powiedzmy, nie wiem, machine learning, czy tego typu rzeczy, są już teraz obecne, tak? One, nawet chatboty, które z nami rozmawiają, mamy systemy, powiedzmy, scoringowe, czy jakieś oceny w bankach, czy instytucjach ubezpieczeniowych i te systemy generują różnego rodzaju problemy już teraz, tak? No to są problemy chociażby tego, że są trenowane, mogą być trenowane na danych, które nie są obiektywne, w związku z tym dają, no niekoniecznie obiektywny wynik. Mogą być nieprzejrzyste, że do końca nie wiadomo, czemu dany wynik się pojawił i na przykład ciężko się odwołać od tego wyniku, ciężko mi podważyć, jak nie wiadomo, jak taki algorytm wygląda, więc to jest jakby oni abstrahują od takich już istniejących problemów. Z drugiej strony też ciężko przypisywać, czy ciężko, znaczy trudno się zgodzić z tym, że z przypisywaniem takiej sprawczości systemom AI. No, wydaje się, że jednak ludzie tworzą te systemy i ludzie gdzieś ich używają i powinno się zastanowić, jak one są zarządzane, tak? No tutaj jest mi bliskie takie stanowisko właśnie mówiące, że to powinno być bardziej jakoś czy zdemokratyzowane, czy przynajmniej jakby dostępne dla wspólnot, które z tych systemów korzystają i to są problemy, które trzeba rozwiązywać już tu i teraz, inne niż te długofalowe, wielkie słowa, które są obecne w tym liście. To mi się wydaje jakby ciekawsze rzeczy niż sama treść tego konkretnego listu.
Tak, najpierw się skupmy na algorytmicznych czarnych skrzynkach i stronniczości albo rasizmie niektórych algorytmów, jak wspomniałeś, na przykład do oceny scoringu kredytowego, a long term zostawmy, rozumiem, jako coś, co właściwie nam teraz no, nie zagraża w takim sensie, w jakim mogą nam zagrażać już dziś istniejące wyzwania, tak? Te tak. Drobniejsze, powiedzmy.
Tak, natomiast no, jakby nie chcę tutaj wszystkiego dyskredytować, bo pamiętajmy o tym, że namysł nad tym, jakie wartości powinny przyświecać tym algorytmom określanym jako sztuczna inteligencja, jak one powinny być regulowane po to, żeby się nam służyły, a nie nam szkodziły, to jest jak najbardziej konieczne. I to zresztą się dzieje. W Unii Europejskiej teraz trwają prace nad tak zwanym AI Act, aktem o sztucznej inteligencji. Co ciekawe, w pierwotnej wersji tego rozwiązania typu właśnie ChatGPT, czy takie bardzo ogólne, no nie były uwzględnione, ale teraz Parlament Europejski stara się takie wprowadzić poprawki, żeby tego typu system też był objęty odpowiednimi zabezpieczeniami. Co ciekawe, że w Chinach również powstają regulacje, które mają dopasować te systemy generatywnej sztucznej inteligencji do wartości socjalistycznych. Tak? No to być może nie jest to do końca to, co byśmy chcieli mieć w Europie, ale jakby takie prace trwają i to też w tym liście jest napisane, że trzeba się na tym zastanowić i z tym się zgadzam. Tak? To jakby rzeczywiście no musimy my jako społeczeństwo mieć nad tym kontrolę, no podobnie jak nad innymi technologiami. Tak jak mamy samochody, no to samochody jeżdżą po drogach, no ale są konkretne reguły, jakim one podlegały. Tak? To jest wspaniała technologia, można robić mnóstwo innowacji, ale jednak poddajemy jej pewnej kontroli. Leki tak samo, tak? Nie wpuszczamy na rynek leków bez poddania ich całej długiej procedurze kontroli. No w przypadku tej sztucznej inteligencji, tych nowych odsłon, rzeczywiście to jest fajna ciekawostka, super to się tym pobawić i zobaczyć, jak to działa, no ale nie zapamiętajmy o tym, że to koniec końców musimy tak to jednak ograniczyć, żeby to służyło nam, a jakby nie może być w tym sensie zawsze otwartym systemem, który pozostaje poza kontrolą.
No tak, to jest rzeczywiście fascynujące, jak to można by zrobić i jak to robią różne kraje, ale teraz może przejdźmy do trochę bardziej może ekonomicznego wymiaru czy aspektu tej sprawy. Chciałbym się zapytać o takie proste wyliczenie i pokazanie nam, ile wynoszą globalne inwestycje w sztuczną inteligencję. Jaki to jest rynek? Czy te inwestycje są relatywnie duże, czy relatywnie małe do potrzeb? I kto przoduje w tych inwestycjach?
Tu rzeczywiście mogę się oprzeć na tekście, który Wojtek Nowakowski z mojego zespołu napisał do tygodnika gospodarczego PIE, który w bazie raportów komercyjnych pokazuje, że inwestycje korporacyjne, czyli inwestycje firm prywatnych w sztuczną inteligencję inteligencje w zeszłym roku, w 2022 roku, wyniosły około 190 miliardów dolarów globalnie. To, co ciekawe, jest spory spadek w stosunku do roku 2021, kiedy one wyniosły ponad 275 miliardów, co jest zaskakujące i nie, tak? Ubiegły rok był dość ciężkim rynkiem dla firm technologicznych, które po takim wybuchu entuzjazmu na fali pandemii bardzo mocno inwestowały, zatrudniały właśnie głównie w 2021 roku. W zeszłym roku to zostało na bardzo wielu polach przycięte, co widać też w tych danych dotyczących inwestycji w sztuczną inteligencję. Natomiast ewidentnie, abstrahując od tego roku 2021, który był pewną anomalią, rekordem, wyskokiem w górę, widać stale rosnący trend tych inwestycji. Przypuszczam, że jak zobaczymy dane za obecny rok, kiedy właśnie jest tak dużo się mówi o tej nowej generatywnej sztucznej inteligencji, kiedy największe firmy tu się rzeczywiście ścigają, kto będzie miał lepszy algorytm do tworzenia tych odpowiedzi, przypuszczam, że te inwestycje bardzo mocno wzrosną. One wciąż są kilkanaście razy większe niż były jeszcze 10 lat temu, także to i tak są po prostu ogromne wzrosty, ale przypuszczam, że w tym roku zobaczymy jeszcze lepszy wynik. Jeżeli chodzi o branżę, czy obszary, w których te inwestycje są dokonywane, to jest branża medyczna, to jest kwestia wykorzystywania i analizy danych, fintech, to są takie, powiedzmy, gorące obszary, gdzie tych inwestycji jest najwięcej.
No rzeczywiście, ale chciałbym też zapytać o trochę głębsze przyczyny tego, czemu one spadają, to znaczy, czy mamy tutaj też element na przykład kontekstu wojny ukraińskiej, jakichś sankcji i przede wszystkim, czy ten wzrost, który widzieliśmy w 2021 roku, znaczy czemu on na tyle nasycił rynek, że te inwestycje spadły? No wydaje się, że to pole jest, prawda, dziki zachód i można inwestować, coraz nowe pomysły powstają, startupy, wydawać by się mogło, że te inwestycje, jeśli nawet były trochę przesadzone i optymistyczne, no to nie musiałyby spadać, a jednak spadają.
Tak, znaczy wydaje mi się, że tu można, wymieniłbym dwa czynniki. Pierwsze to jest to, co mówiłem, że to jest to przeinwestowanie po pandemii, tak samo jak było głośno do niedawna o ogromnych w cudzysłowie zwolnieniach w firmach technologicznych, tak? Meta, najpierw 10 tysięcy, potem jeszcze kilka tysięcy ludzi. Twitter, Amazon, Microsoft, te wszystkie firmy najpierw zatrudniały dziesiątki tysięcy ludzi właśnie w związku z pandemią, kiedy wszyscy oczekiwali, że teraz już życie na pewno przyniesie do świat cyfrowy, teraz będziemy wszystko kupowali przez internet, spotykali się, powstała koncepcja metaversu, tak? Firma Meta utopiła dziesiątki miliardów dolarów, tak samo w zeszłym roku ponad 13 miliardów dolarów utopiła w ten projekt i po tym takim pobudzeniu nastąpiła jakaś korekta, tak? W zeszłym roku okazało się, że jednak ludzie chętnie kupują w galerii handlowej, a niekoniecznie przez internet, że jednak wolą się spotkać osobiście. Teraz też tak samo się mówi o tym, że ludzie wracają do biur, że praca zdalna, jednak się aż w takim wymiarze, jak wszyscy oczekiwali, się nie sprawdza, więc te firmy naturalnie tutaj nastąpiła korekta i to też widać moim zdaniem na rynku tej sztucznej inteligencji, na fali tego wzmożenia tych nadziei związanych z cyfryzacją po pandemii, również tutaj te inwestycje bardzo mocno wzrosły. To jest jeden czynnik. Drugi jest taki, że jednak mam wrażenie, że te takie fale takiego entuzjazmu technologicznego, one idą w jakichś cyklach, tak? Był taki moment, że bardzo mocno się mówiło o sztucznej inteligencji, że teraz to wszystko zmieni, teraz wreszcie będzie ta rewolucja technologiczna, czy rewolucja przemysłowa. W zeszłym roku trochę to przygasło. Się mówi, że tak w sumie jest to AI, ono właściwie już jest, może nie trzeba tutaj takich jakby aż takich nadziei z tym, że trochę to spowszedniało. Teraz znowu to odbija właśnie na fali tych nowych rozwiązań. Więc jakby tutaj widzę też taki cykl, powiedzmy, można powiedzieć narracyjny, tak, że jakby te narracje powtarzają i tutaj po tym ubiegłorocznym przegaszeniu teraz znowu sądzę, że te nadzieje na taki jakiś przełom czy przełom w wielu obszarach powrócą.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję również.
Rozmawialiśmy z Ignacym Święcickim z Zespołu Gospodarki Cyfrowej na temat sztucznej inteligencji. Dziękuję Państwu. Do widzenia.